kolejna odsłona naszego cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Mam nadzieję, że to już hasło doskonale wam znane i doskonale rozpoznajecie też te wtorki, w które mamy się spotykać. Mam nadzieję, że podążacie za tym, co wam proponujemy i że zaglądacie nie tylko do radia i nie zaglądacie tylko na antenę, ale również korzystacie z naszych audycji w internecie, a dane są bardzo, bardzo optymistyczne. Widać, że cieszą się nasze audycje zainteresowaniem, tym bardziej nam bardzo, bardzo miło. Mnie, czyli Tomkowi Kosiorkowi, dobry wieczór i mojemu gościowi Marii Monecie Malewskiej, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Lekarzowi, psychoterapeutce. Marysia
i
już...
Buddystce.
I buddystce, tak, bo to też myślę, że niezwykle istotne w naszych spotkaniach.
Szczególnie dzisiaj.
Bo sięgasz do swoich doświadczeń, do swoich przemyśleń na gruncie, na bazie buddyzmu właśnie.
Też.
To jest taki cykl dla tych wszystkich, którzy słuchają nas być może po raz pierwszy. Powiem, że to jest taki cykl dla ludzi chcących i myślących, dla takich ludzi, którzy chcą coś w swoim życiu zmienić i chcą sprawić...
Żeby być bardziej szczęśliwymi.
Tak jest. I mam nadzieję, że to, co proponowaliśmy wam przez cztery ostatnie wtorki, to cztery ostatnie nasze spotkania, to mam nadzieję już jest coś, co wpłynęło na zmianę w waszym życiu. Być może udało się wam już dokonać pewnych zmian. A dzisiaj porozmawiamy o samomotywacji. Już się uśmiecham do tego tematu, bo ja ostatnio tak bardzo... Chciałem powiedzieć, że ze sobą walczę, ale to nie jest prawda, bo jak człowiek ze sobą walczy, to znaczy, że nie jest dla siebie zbyt przyjazny. Ja bardzo się wspieram w samomotywowaniu, dlatego że wydaje mi się, że to jest najzdrowsza motywacja. Z niewolnika nigdy nie będzie dobrego pracownika. Tymczasem jak sami się do czegoś nakłonimy i rzeczywiście nakłaniamy się do czegoś, co jest rzeczywiście nasze, to wtedy będą z tego jak najlepsze efekty.
Masz rację, absolutnie. No, to tak jest.
To były te słowa, na które czekałem.
Tylko właściwie wtedy, kiedy mamy motywację do robienia czegokolwiek. Te motywacje mogą być bardzo różne i różnie zależne od różnych rzeczy. Wtedy chce nam się pracować. Ale sama motywacja to jest umiejętność pokonywania przeszkód w dążeniu do celu. Czyli to jest osiąganie, umiejętność osiągania wyznaczonych sobie celów. Bardzo często się zdarza, że przy pierwszym już jakimś zakręcie, przy pierwszym niepowodzeniu, przy pierwszym nawet takim wymogu większego wysiłku, po prostu mówimy sobie,
nie warto.
Nie warto. Nie ma po co.
Odpuszczam sobie.
Odpuszczam sobie. No i te osoby, które sobie odpuszczają, możemy właściwie być pewni tego, że one nie osiągną swoich celów, że one nie osiągną zamierzonych wzgórz i gór, które mają zdobywać w życiu, bo po prostu nie będzie im się chciało, odpadną. Natomiast te osoby, które będą sobie kształcić samomotywację, które będą wiedziały, jak się motywować, które będą miały energię do tego, żeby się dobrze motywować, te osoby mają szansę na osiągnięcie swoich celów, na osiągnięcie takich sukcesów w życiu, jakie chcą osiągnąć.
Kuba Drech napisał, a ja chciałbym, żeby mi się chciało uczyć. Jutro trudny egzamin z postępowania cywilnego, a ja od paru dni robiłem tylko minimum. Taki leń, a materiał spory. Troszkę się tego obawiam i mam nadzieję, że nie będziemy dzisiaj często przez was skłaniani do tego, żeby wdać się w dyskusję o lenistwie, bo to nie jest nasz temat, mimo że z motywacją się wiąże.
Wiąże się z motywacją i tutaj od razu możemy już powiedzieć, bo będziemy to chyba powtarzać i proszę o to, Tomku, żebyśmy powtarzali, że jeżeli jest taka sytuacja, że mamy przygotować jakąś dużą rzecz i czujemy w sobie niemoc do przygotowania tej rzeczy, czyli jesteśmy jakby sparaliżowani ogromem tej rzeczy i ogromem wysiłku, który możemy włożyć, to od razu mówię, podzielmy to sobie. Zupełnie inaczej przygotowuje się, czy uczy się człowiek jednego rozdziału, czy jednej kartki, a inaczej wtedy, kiedy mamy całą książkę przed sobą. I to jest taki najprostszy sposób na to, żeby zacząć wyrabiać w sobie motywację. Podzielić zadanie, nie przerażać się ogromem zadania. Nie muszę tego zrobić w przeciągu jednego dnia, ale jeżeli sobie podzielę to, to mogę to zrobić w przeciągu kilku dni i dobrze to zrobić i wcale się przy tym nie zmęczyć, a mieć z tego frajdę, bo mamy frajdę i lubimy to, co już umiemy.
No i lubimy każdy sukces, a nauczenie się takiego
sukces,
rozdziału
tak.
będzie sukcesem.
I chcę zwrócić uwagę też na to, że jeżeli chodzi o szkołę szczególnie, czy studia, czy zresztą też pracę, bo to zawsze wtedy, kiedy my wkładamy w coś wysiłek, to lubimy robić to, co nam dobrze wychodzi. A dobrze nam wychodzi to, do czego się przykładamy. Czyli jeżeli chociaż trochę się zmotywujemy i przekroczymy taką niewidoczną barierę tego, że ja jestem w tym słaba, a zaczynam się czuć dobrze, to już tak jakbym była wsadzona na 1000 koni. Już mnie niesie. Już się samo robi.
Najpierw trzeba znaleźć motywację do tego, żeby się wcześniej wziąć za to, napisał Andrzej. No, tym sposobem to możemy się rozmienić na drobne i możemy powiedzieć, no to trzeba najpierw znaleźć motywację do tego, żeby wstać z łóżka.
To jest po prostu tylko tak, ale to, co ten Andrzej powiedział, to Andrzeju, chcę ci powiedzieć, że tutaj to trzeba mieć trochę rozumu tylko, czystego wyrachowania. Nie trzeba szukać w sobie motywacji, żeby się chciało coś zrobić, tylko trzeba po prostu myśleć i dojść do wniosku, że okej, za tydzień mam jakąś bardzo ważną klasówkę, czy mam jakiś bardzo ważny egzamin, no to tydzień to może na egzamin jest mały, na klasówkę pewnie wystarczy, to jeżeli pouczę się codziennie, to coś z tego będzie. Czyli tutaj to już jest tylko i wyłącznie trochę inteligencji.
Tydzień to jest mało na egzamin?
No ja tak powiedziałam profilaktycznie.
No dobrze, dla czystego sumienia to jeszcze raz
to
powiedzmy.
To zależy, co się chce dostać zresztą. Czy chce się dostać 3, czy chce się dostać 6, bo ma się ambicje i aspiracje do tego, żeby mieć na przykład stypendium naukowe. To wtedy tydzień może być za mało na 6.
No tak, a stypa,
na trójkę wystarczy.
A stypa to miła rzecz.
Na trójkę wystarczy czasami 2 dni albo 1. Nie?
Albo wejść i ładniej się uśmiechać. Jeszcze raz przypomnijmy, jaką masz definicję samomotywacji?
Umiejętność pokonywania przeszkód w dążeniu do celu.
BIS. Bardzo inna stacja.
Nie pamiętam, kiedy ostatnio osiągnąłem sukces, napisał Marcin. Ja zastanawiając się nad tematem naszej dzisiejszej audycji, czyli nad samą motywacją i nad tym osiąganiem celów, pomyślałem sobie, że jeżeli tak bardzo deprecjonujemy różne sukcesy, które nam się zdarzają w życiu, różne nasze osiągnięcia, jeżeli je jakoś tam umniejszamy i mówimy sobie, no tak naprawdę to nie było nasze osiągnięcie, tylko to się tak zdarzyło, bo ktoś tam, coś tam, albo taka była koincydencja, no to można sobie mieć potem wrażenie, że to nasze życie nie jest życiem, w którym osiągamy sukcesy, że nie jesteśmy ludźmi sukcesu. Nie ludźmi sukcesu. To hasło odwołuję. Ale jak nie zbieramy tych naszych cennych doświadczeń pod tytułem sukces?
To znaczy, rozumiem, że mówisz do mnie o nieidentyfikowaniu się z własnym sukcesem, tak?
Tak.
A dlaczego się nie identyfikują ludzie z własnym sukcesem?
Bo nie wierzą we własne siły, że sami mogli to osiągnąć, nie doceniają własnego udziału w tej całej sprawie?
Czyli nie mają świadomości, tak?
Tak.
To ja bym bardzo poprosiła...
Wróć do audycji 2 tygodnie temu na temat samoświadomości.
Na temat samoświadomości, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze dlatego, że jeżeli masz świadomość tego, co chcesz osiągnąć, to wtedy trudno już jest powiedzieć, że ja tego nie zrobiłam, jeżeli wykonałam pewne zadania, jeżeli przyłożyłam się do tego, żeby w jakiś sposób stało się to moim sukcesem. Tych nieświadomych osób myślę, że jest na szczęście mało. Jednak ludzie bardzo lubią się cieszyć sukcesem, ludzie lubią być chwaleni i ludzie lubią czuć się dobrze sami ze sobą po dobrze wykonanej pracy. To tak jest. Zwróć uwagę, jakie szczęście w oczach jest wtedy, kiedy nam się coś udaje. Jak nas to niesie, jak nas to uskrzydla. Czyli lubimy to. Oczywiście przy pewnych zaburzeniach i przy pewnych niedobrych chwilach naszego życia możemy rzeczywiście ten sukces umniejszać nieco. No i wtedy możemy zaplątać się w taki zamknięty krąg, prawda? Nie odnoszę sukcesów, bo ich nie zauważam. No to jak ich nie zauważam, to uważam, że jestem coraz gorsza i coraz gorsza i coraz gorsza. W związku z tym rzeczywiście przestaję te sukcesy odnosić. Ale mam nadzieję gdzieś głęboką, że nie ma wielu takich osób, że jednak nawet drobny sukces człowiek gdzieś czuje przez skórę, że to jednak jest mój sukces.
Gabrysia napisała, że dzięki naszym audycjom udało jej się zmotywować. Nie, no, Gabrysia napisała, że to audycje zmotywowały ją do napisania zaległych prac kontrolnych, ale mam nadzieję, że to była po prostu twoja motywacja. No, a my byliśmy tylko inspiracją. Nawet osiągnęłam sukces, bo dostałam 4 z pracy domowej. Pozdrawiam. Super. My też pozdrawiamy.
A i ktoś... tak dalej.
Oby tak dalej. Gdzie jest moja motywacja? Jeszcze trochę i nie będę dopuszczona do egzaminu z farmakologii, a i tak się jej nie uczę. Strach powinien mnie mobilizować, a tu nic. No strach, różnie to bywa.
Jeszcze
to
raz zależy, proszę, jest... proszę, proszę, mhm. Tomku, bo przerwałam ci, przepraszam bardzo.
Myślę sobie o tym, że to zależy, jaki jest poziom tego strachu, bo jak on już jest tak paraliżujący, to my sobie zupełnie odpuścimy i będziemy wszędzie szukali świętego spokoju w robieniu czegokolwiek innego niż uczenie się farmakologii.
I uciekaniu od tej farmakologii. To rzeczywiście jest tak, że farmakologię osobiście zdawałam i osobiście ten syndrom leciutko znam. Jako, że...
To z pewnością trudny przedmiot.
Tak, jest to trudny przedmiot, jest to przedmiot, powiedziałabym, mało wdzięczny, ponieważ wybitnie pamięciowy. Ale znów powtarzam, jeszcze raz proszę, jak ma ta dziewczyna na imię?
Nie podpisała się.
Droga koleżanko młoda, bardzo proszę, medycyny. Zacznij po prostu, naucz się jednej strony z tej farmakologii. Jak już wbijesz sobie tą jedną stronę, to uwierzysz w to, że jeżeli jedną stronę mogłaś wbić w głowę, to będziesz mogła wbić w głowę 400. Więc spokojnie tylko zacznij teraz nawet, w tej chwili, dopóki z tobą jesteśmy tutaj, zacznij się uczyć tej jednej strony. I napisz nam za pół godziny, czego się nauczyłaś. I zobaczysz, że już ci się w głowie troszeczkę przekręci. Już będziesz miała większą motywację do tego, żeby wziąć i żeby się nauczyć, bo uwierzysz w to, że możesz. Zrób to teraz, nie czekaj.
Pierwsza strona, to tam w farmakologii, to ja tak sobie myślę, że to o lekarstwa chodzi,
jaką,
tak? To, że co, że tam
no
altacet, tak,
no wszystko
i tak dalej,
jedno.
Trzeba
proszę
się
otworzyć
zacząć.
Po prostu książkę i cokolwiek się nauczyć.
Ktoś zapytał, jak to się odnosi do spraw damsko-męskich, takie samomotywowanie się. To znaczy, chcę poznać kobietę, chcę się z kimś związać, to mam teraz sobie założyć jakiś... Czyli to jest mój założony cel i mam sobie wyznaczyć drobne kroki, które będą mnie do tego prowadzić?
No, radziłabym sobie odpowiedzieć, dlaczego do tej pory nie mam partnera czy partnerki życiowej. Co się takiego działo w moim życiu? I może po prostu rzeczywiście, nie wiem, źle się zachowuję, nigdzie nie chodzę, mam zbyt mało znajomych, jestem niemiła.
No dziękuję bardzo. No, tyle sobie już wypisywałam, tak? I jestem załamana, no bo wiem o sobie, że jestem niemiła, nie coś tam, nie wychodzę i tak dalej.
No zależy, jak jesteś zmotywowana, czy zmotywowany do tego, żeby tego partnera znaleźć. Bo jeżeli znajdę przyczynę, dlaczego ja tego partnera jeszcze w tej chwili nie mam, to mogę próbować część przynajmniej z tych przyczyn usunąć. A czasami jest to tak po prostu, że jeszcze nie pora na to. Bo wiecie, to nie jest tak, że my sobie bierzemy partnerów. To się musi między nami zdarzyć ten cud.
Cud jednak.
Bo poznać, no ja to nazywam cudem, bo poznać kogoś i z kimś pójść na randkę, to może to jest mniejszy problem, ale poznać kogoś, kiedy zadrży serce i kiedy się wie, że to jest właśnie ta osoba, to wcale nie jest takie proste i wcale nie jest takie łatwe. Na to trzeba czekać i na to trzeba być gotowym, jeżeli się to zdarzy, żeby tego nie puścić.
Baśka, która być może ma dzisiaj imieniny, więc życzymy wszystkiego najlepszego. Wiara w sukces jest składową osiągnięcia celu. Afirmowanie sobie pozytywnych myśli pozwala mi przebrnąć przez trudne wyzwania. Cała moc jest w nas. Pozdrowienia.
Gracja.
A ja się zżymam zawsze na takie słowa. No bo tak, no, co mam sobie opowiadać? Jakieś dobre rzeczy? Tak, jakąś mantrę powtarzać?
Chociażby to, że ci się uda. Tak.
Uda mi się.
Tak, zrobię to. Jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim, ale zrobię. To jest bardzo ważne, bo to daje moc. Taka wiara daje moc. Można sobie zrobić nawet takie ćwiczenie. Poprosić kogoś, żeby mówił do nas, że nie, ty jesteś do niczego, w ogóle nic ci nie wyjdzie. A zresztą samemu można sobie to powiedzieć. Nie wiem, czy widzisz moją twarz.
No widzę, chwili. Tak. Aż mi się nie chce ciebie słuchać.
No właśnie. A zupełnie co innego, że wiesz, zabieram się za to. Wyjdzie mi to. Wkładam w to mnóstwo energii, mnóstwo pracy. Na pewno mi to wyjdzie. I w tym momencie jest inaczej. Inaczej się czujemy.
A co byś powiedziała tym, którzy czują w tym jakiś fałsz, sztuczność?
Zapytałabym ich to, jaką mają metodę.
BIS. Bardzo inna stacja.
Dzisiaj w Zostaw Wiadomość samomotywacja na tapecie i na wokandzie, bo przyglądamy jej się z każdej strony. Mam nadzieję, że wy też. My w studiu razem z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, lekarzem i buddystką, autorką książki Zamiatając skały, czesząc mech, spotykamy się po raz kolejny, żeby rozmawiać z wami o waszych między innymi duszach. Witold napisał: motywuję się, osiągam pewien sukces, trudniejszy cel, motywacja i znowu się udaje. Mijają lata i zastanawiam się nad sensem tego. Tak naprawdę moja dusza inaczej myśli, inaczej czuje. Moja wiara w dobór celu legła w gruzach. Jak teraz przypiąć sobie skrzydła?
I to jest problem. To jest problem, myślę sobie, dość duży, ponieważ te cele oczywiście zmieniają się w miarę upływu lat, w miarę tego, kim jesteśmy i w miarę tego, kim chcemy się stać. Dla mnie ten czas jest dość ważnym czasem, dlatego że od 1 grudnia cały buddyjski, zenowski świat, bo ja jestem buddystką zen, siedzi w medytacji na tak zwanym Session Rohatsu. Ci ludzie tak są zmotywowani, że oni wstają o 3 w nocy, siadają w zazen po 25 minut, potem jest 5 albo 10 minut kin-hin.
I do 23?
Tak, są trzy posiłki, są trzy spotkania z nauczycielem i do 20 jest praca jeszcze, godzina, półtorej godziny pracy, dwie przerwy po 30 minut, kiedy mogą się na chwileczkę położyć, a w niektórych, szczególnie klasztorach buddyjskich, żadnej przerwy nie ma. I oni medytują. Oni chcą dotrzeć do siebie, oni chcą poznać siebie i oni wkładają bardzo dużo wysiłku w to, żeby to się mogło wydarzyć. Czyli ich motywacja jest rzeczywiście ogromna. Uspokajają swoje umysły, oczyszczają je i dochodzą do innego stanu umysłu, który pozwala im na bycie tu i teraz i na doświadczenie świata takim, jakim on naprawdę jest. Na wyciszenie swojego umysłu, na pozwalają na to, żeby odpadły problemy, żeby odpadły kłopoty, żeby to gdzieś zostało za nimi, a oni, żeby mogli cieszyć się życiem takim, jakim ono jest. I żeby się oświecili, to też jest bardzo ważne. Oświecenie to jest ten stan umysłu, to jest własne doświadczenie człowieka, najwyższe, jak mówi Jung, które może człowiek osiągnąć, a które pozwala na zobaczenie tego świata inaczej niż widzimy go przed oświeceniem. I zobaczcie, jaka motywacja tych ludzi musi być wielka, bo taka praktyka trwa bardzo, bardzo wiele lat. U mnie ona trwa już 30 lat. I przez 30 lat medytowałam, przez 30 lat chodziłam na te session, bo to było tak ważne. Czyli wybranie sobie tego, co dla nas jest najważniejsze, powoduje, że nasza samomotywacja buduje się jakby sama. Czyli dobranie tego celu, dobranie tego, co jest ważne. Na przykład dla mnie taką ważną rzeczą było to, że ja chciałam pracować nad czymś, tak głęboko pracować, czyli chodzi mi o rozwój duchowy tutaj, nad czymś, co nie ma końca. Dla mnie to, że można pracować nad sobą do końca swoich dni i do ostatniego oddechu, jest czymś bardzo ważnym i bardzo istotnym. Gdybym miała osiągnąć ten cel i mogłabym się cieszyć nim tylko trochę, to nie warto byłoby takiego wysiłku.
No ale Witold pisze tutaj o takiej sytuacji, w której ta motywacja się skończyła, bo być może to, co robi, przestało być tak ważne.
I teraz pytanie, ja nie wiem, ile Witold ma lat, ja nie wiem, co to były za sukcesy. Ale zdarza się często, że człowiek na przykład zmienia swoje priorytety w życiu około 30. Zmienia je także, no mając lat około 20, prawda? Więc nie wiem, w jakim wieku jest Witold i po prostu tutaj nie ma innej rady, jak dać sobie troszeczkę odpocząć, zajrzeć w siebie i zorientować się, co na dzisiaj, co na teraz jest dla mnie takie istotne i ważne. Czego ja chcę od życia, czego ja chcę od siebie, czego ja wymagam od siebie, jak ja mam się w tym życiu zachowywać, jak mam żyć.
To jest duża umiejętność usłyszeć swoje pragnienia. W momencie, kiedy tak mamy nabudowane na sobie, no dużo mamy takich popiołów, które nam te pragnienia pokrywają.
Trzeba strzepnąć ten popiół po to, żeby dostrzec błysk tego, co dla nas jest naprawdę ważne i naprawdę istotne.
No, te popioły to nie moje, to popioły i Gruzy, i Rycha. Dzisiaj usłyszałem o nich na rekolekcjach. Byłem u Dominikanów. Zresztą konferencję wygłaszał ojciec Wojciech Jędrzejewski, który jest znany, mam nadzieję, naszym słuchaczom z naszej anteny. I pomyślałem sobie, no, coś w tym jest. Tak pozwolić sobie zapragnąć czegoś. To wcale nie jest rzecz łatwa, jak się okazuje. A w tym, o czym piszą nasi słuchacze w SMS-ach, głównie pojawiają się takie rzeczy, jak się zmusić do czego. Nawet nie piszą o zmotywowaniu, tylko zmuszeniu do czegoś, co jest narzucone. Egzamin, klasówka, coś tam.
Tym, że...
Co nie jest rozpatrywane wtedy w kategorii studiów i wymarzonego dyplomu lekarza, albo wymarzonej pracy. Nie widzimy tego jako kroki do osiągnięcia
tylko,
tego celu.
No tak, tylko że ja liczę zawsze, że intelekt ludzki pomaga w takich przypadkach, bo oczywiście, że jest... dość trudno może zrozumieć, że jakieś tam zajęcia w szkole będą nas prowadziły do tego, że będziemy mieli lepsze życie. Ale to, że mamy tą szkołę skończyć, to chyba nie ma żadnych wątpliwości, prawda? To, że powinniśmy ją skończyć dość dobrze, po to, żeby nie mieć przestoju między szkołą a studiami, żeby szybciej te studia skończyć, to też nie ma wątpliwości. Czyli ja proszę, odwołajcie się do swojego intelektu. Po prostu.
Do swojej dojrzałości?
No można też powiedzieć o dojrzałości. Właściwie do człowieka dojrzałego to nie jest mój apel. To jest apel do tych ludzi, którzy mówią, że im się trudno zmotywować, że im się trudno zabrać, że właściwie to tak, tam jakoś to będzie. No to troszkę jak się włączy te komórki szare, tam się poskrobie, to one podpowiedzą, że to warto.
Piotrek napisał, że od pewnego czasu ma problem z zabraniem się do napisania dobrego horroru. Pomysł co prawda wciąż siedzi w mojej głowie i nie pozwala o sobie zapomnieć, ale najbardziej boję się, że mój styl pisania i brak weny w połowie dzieła nie pozwoli mi na to, czyli nie pozwoli mu dokończyć tej pracy. Myślę sobie,
bardzo dobra samomotywacja, żeby nie zacząć.
Myślisz?
Brawo, no. Jak sobie tak pomyślę, że i tak nie skończę, i tak nie skończę, to mam bardzo dobrą samą motywację, żeby się nie zabierać do roboty.
No to czysta sytuacja. Piotrze, odłóż pióro, absolutnie porzuć pomysł.
No, jeżeli masz nie skończyć, to pewno po co zaczynać nie kończyć. Widzę, że zamilkłeś.
Tak, bo zastanawiam się, z czym Piotrek zostaje tak naprawdę, jak słyszy takie słowa.
Zostaje z tym, że ma podjąć decyzję, co chce, czy chce pisać, czy chce nie pisać. Jak chce pisać, to trzeba po prostu usiąść i pisać.
Masz
nie zastanawiać się, czy się skończy w połowie, czy się nie skończy w połowie, tylko zacząć pisanie. Bez rozpoczęcia pisania. Właściwie to są tylko jakieś rozważania o jakiejś nie wiadomo czym, bańce mydlanej. No.
A problemami zająć się na bieżąco, bo samomotywacja to...
umiejętność pokonywania wszystkich przeszkód w dążeniu do swojego największego celu i tego maleńkiego też.
Napisał do nas Piotr, że odwołując się do twoich buddyjskich doświadczeń, proszę pamiętać, że w zazen nierzadko jest mnich pilnujący z bambusem w ręku. Na co dzień my nie mamy takich opiekunów pilnujących.
Ten mnich nie jest po to, żeby kogokolwiek pilnować. Ten mnich jest po to, żeby pomagać. I wtedy, kiedy... I to nie jest bambus, to nie jest bambusowy kij, tylko to się nazywa kiosaku.
To jest to, co tutaj tak po lędźwiach,
uderza się
tak?
No nie po lędźwiach. Nie. Uderza się w pewne punkty, które są punktami przebiegu energii, po to, żeby pobudzić energię. I uderza się na prośbę tych, którzy siedzą. Czyli taki mnich z kijem w ręku spełnia nasze oczekiwania, że nas uderzy wtedy, kiedy słabniemy.
Trochę w tym duchu jest też SMS od Kasi Starnowa, która napisała, też byłam na rekolekcjach, tylko przedmaturalnych, i lżej mi się żyje, lepiej jest mi się zmotywować. Mm-hmm. Polecam. Mm-hmm. Właśnie różne są te drogi i różnie można szukać tych motywatorów.
Znalezienie swojej własnej ścieżki, znalezienie tego, co nam naprawdę pomaga. I najważniejszą rzeczą to jest nie bać się szukać. To jest dochodzić do tego, co jest dla nas dobre. Brać to dobro świata całymi garściami, bo ono jest. Tylko trzeba umieć po nie sięgnąć. i znaleźć takie miejsce, w którym dla nas tego dobra jest najwięcej. Bardzo piękne tutaj były te przykłady i Kasia, która mówi, że od razu się lepiej poczuła i poczuła się zmotywowana, bo poszła na rekolekcję. Usłyszała tam słowa, które ją zmotywowały, prawda? Proszę pamiętać, że rozwój duchowy to jest takie dziedzictwo mądrości różnych religii. To jest przekaz, który my dostajemy od wielu, wielu setek i tysięcy lat, najlepszy dla nas ludzi. I możemy sobie wybrać to, co dla nas jest najlepsze. To, co nam jest najbliższe. To, co nas najlepiej będzie prowadziło przez życie.
Ale tak zastanawiam się, czy to nie będzie powrót do troszkę do SMS-a od Witka. Przypomina mi to opowieść mojego przyjaciela, który ostatnio się ze mną spotkał i mówił, wiesz co, spełniłem swoje marzenie. Zrealizowałem jedno z największych marzeń mojego życia. To jest moja praca. Ale czegoś mi brakuje. Cały czas miałem takie wspinanie się do tego celu. Natomiast no teraz już jest. I chętnie znalazłbym coś innego, tylko no, nie wiem, co to miałoby być. Czym ja się teraz mam zająć? Do czego mam dążyć?
No mój drogi, to tutaj sięgasz bardzo ważne rzeczy. Ja mogę powiedzieć od siebie, że taką ścieżką, która cię nigdy nie zawiedzie, to jest samorozwój. Rozwijać się możesz do końca swoich dni. I to cię nigdy nie zawiedzie i nigdy ci się nie znudzi, jeśli to cię zainteresuje. Natomiast osiągnięcie jakiegokolwiek celu, czy to będą pieniądze, czy to będą dziewczyny, czy to będzie wiedza, czy to będzie jeszcze coś innego, w momencie, kiedy się to posiada, posiądzie, to przestaje dawać radość. Już to mam. Już nie szukam. A jak już mam, to przestaję to cenić. Taka jest niestety ludzka natura. Więc trzeba znaleźć swoją ścieżkę taką, która może cię prowadzić przez życie, która da ci szansę rozwoju twojego, a wtedy będzie ci łatwiej znaleźć te mniejsze cele. Bo jeżeli już osiągniesz jeden, to pojawi się coś, co na twojej drodze może znowu spełnić jakieś oczekiwania twoje. Ale musisz się rozwijać. Przede wszystkim musisz się rozwijać. Jeśli staniesz w rozwoju, to staniesz także w radości z osiągania celów.
Ten rozwój duchowy, wewnętrzny będzie napędzał głód różnych rzeczy?
Duchowy, psychiczny, tak. Tak, oczywiście, że tak. Oczyszczanie umysłu przede wszystkim. Zobaczysz, jaki tam jest nieskończoność. Tam im bardziej czysty umysł, tym wyższe piętro, tym więcej ci się pojawia, tym szerszy horyzont.
BIS. Bardzo inna stacja.
Róża napisała o samomotywacji, którą, o której dzisiaj rozmawiamy, o samomotywacji, w której przeszkodą może być strach. Może ktoś się boi, że to wszystko, nad czym pracował, okaże się na przykład mało ważne. Albo jeżeli coś ma małe szanse powodzenia. Albo jeżeli okaże się, że potem ktoś nie będzie z tego zadowolony i my weźmiemy to za bardzo do siebie. Co z takim strachem zrobić? Z takim strachem, który jest tak naprawdę chyba strachem przed porażką.
Myślę, że w każdym troszeczkę tego strachu jest. Tylko teraz jak to zrobić, żeby sobie poradzić? Oczywiście osoby młodsze są w trudniejszej sytuacji, bo tych porażek miały mniej, jeszcze się nie zdążyły do nich przyzwyczaić. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że życie to nie jest ciągła linia. Życie to są wzloty i upadki. I jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby nie wyszło nam raz czy dwa, ale przy całym naszym zaangażowaniu, to przestaniemy się tego tak straszliwie bać. Taki lęk przed porażką jest głównie u tych, którzy tej porażki nigdy nie doświadczyli. Zwróć uwagę na to, że jeżeli ktoś jest zaangażowany, a mimo to doświadczył porażki, to może być nawet tak, że ta porażka go motywuje do jeszcze większego wysiłku. Natomiast jeśli ktoś nie dopuszcza do siebie takiej możliwości, że może się okazać, że coś zrobił źle, no to wtedy to jest paraliżujące.
To jest ciekawe, co mówisz, bo nigdy tak na to nie spoglądałem i podoba mi się to zdanie, że młodzi bardziej boją się porażki, bo ich jeszcze tylu nie przeżyli, nie zdążyli się do nich przyzwyczaić.
Nie zdążyli zaakceptować tego, że życie jest i wzlotami, i upadkami, i sukcesami, i porażkami. A warto uczyć warto mówić o tym, warto zwracać na to uwagę. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się nie zaczepili na tym, że to ma być jedno wielkie, wielkie pasmo sukcesów, bo wtedy najmniejsza porażka już może nas wytrącić z takiego dobrostanu i może być wielką przeszkodą na drodze.
Flan napisał do nas: jejku, cóż to za mądrego ducha panie Tomku zaprosił, tylko dlaczego dowiedziałem się tego teraz, kiedy kupiłem upragniony komputer? Wstrzymałbym się tak jeszcze z 40 lat. Mam nadzieję, że nie wstrzymywałbyś się, bo nie ma co powstrzymywać rozwoju. Bez komputera dzisiaj ani rusz. Natomiast PS brzmi, czyli postscriptum, mógłby pan podać jeszcze raz tytuł tej książki, coś o głaskaniu, zamiatając skały,
głaskaniu, a to bardzo ładne.
Czesząc mech, to książka dobre. Marii Monety Malewskiej.
Ale komputer to jest coś bardzo pożądanego w życiu człowieka. To nie ma nic wspólnego z tym, że człowiek chce się rozwijać tak czy inaczej, że ma komputer albo nie ma, że decyduje się na posiadanie komputera. Przecież to nie jest tak, że musimy się wycofać do jakiejś piwnicy albo do jakichś jaskiń po to, żeby rozwijać siebie czy rozwijać swoją duchowość.
Rozmawiamy jak zwykle z wtorku na środę, czyli tu i teraz z Marią Monetą Malewską, która siedzi naprzeciwko mnie, i czytamy sobie SMS-y od was. Jeden nam się bardzo spodobał. SMS od Perkoza, już magistra, przypominam, bo Perkoz niedawno się bronił, o czym informował nas w radiu. Ja zamieniłem w moim życiu słowo muszę na chcę, bo. I wtedy łatwiej człowiek przechodzi przez to. I to jest fajne podejście, bo to jest takie zadbanie o siebie samego. A tego w życiu nigdy nie za wiele.
Nie tylko zadbanie o siebie samego, ale taka prawdziwa wewnątrz sterowność, czyli takie prawdziwe wzięcie, to tak brzmi może banalnie, ale życia w swoje ręce. Bo tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele zależy od nas. Najprościej jest powiedzieć, że coś się nie układa i znaleźć sobie 10 tysięcy przyczyn. Natomiast jeśli chcę, jeśli nikt mnie do niczego nie zmusza, tylko jest to moje własne chcenie, no to robię to, co chcę. I tak, jak chcę. I wtedy się chce.
Motywacja to coś obcego mi już od wielu lat i jakoś żyje. Fakt, że jestem strasznym leniem i każdy o tym wie. Czy można temu zaradzić? Powinniśmy odpowiedzieć chyba, że nie. I absolutnie to nie jest sprawa, w której da się cokolwiek zrobić. No, poza pewnie ruszeniem palcem, być może nie tylko w dużym bucie, dużym palcem w bucie, ale...
Ale także zdanie sobie sprawy, wiesz, z tego, czego my od tego życia oczekujemy. Bo jeżeli oczekujemy, że mamy mieć co zjeść, mamy mieć co wypić, czyli kubek wody, raz na dzień może nawet ciepłej, to rzeczywiście może nic nie musimy. Ani nic nie chcemy. Prawda? Natomiast jeśli mamy troszkę większe wymagania w stosunku do siebie samych, no to wtedy już jest inaczej. To wtedy to chcę dobrze brzmi i dobrze, z tym się dobrze pracuje. Czasami też są osoby, dla których słowo muszę nie jest koniecznie takie bardzo złe. Mhm. To są te osoby, które na przykład dobrze wiedzą, co chcą robić w życiu i wiedzą, jakie ścieżki prowadzą. I mimo tego, że czegoś nie lubią, że czegoś niespecjalnie dobrze z czymś sobie radzą, to takie powiedzenie sobie: okej, ale ja muszę to zrobić i tutaj użyć, jak chcę, bo chcę w przyszłości, bardzo pomaga. Bo to jest po prostu tak jak szczebel drabiny. Ja przez to muszę przejść, bo inaczej się nie dostanę na tam, gdzie chcę, prawda? I to dla niektórych typów ludzi jest bardzo pomocne. Czyli określenie sobie jakiegoś celu i dojście do tego celu poprzez rzeczy, które mnie tak naprawdę totalnie nie interesują, których w ogóle w życiu nie będę używać, które do niczego mi nie są potrzebne, ale ponieważ to są jakieś tam stopnie, jakieś, prawda, te drążki, drabiny, no to muszę, muszę przez to przejść. I właściwie nie pytam wtedy się, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, tylko przyjmuję rzeczywistość taką, jaką ona jest i radzę sobie z nią.
Muszę złożyć roczne zeznanie podatkowe po to, żeby mieć święty spokój, bo chcę mieć święty spokój.
Tak, bo chcę mieć święty spokój, tak.
Flan pisze, Flan, który zanabył nowy komputer, a tak, żeby jeszcze was połechtać, tak a propos motywacji lenistwa, po audycji na drugi dzień poszedłem, poprosiłem upatrzonego profesora i zapytałem, czy mógłbym u niego pisać pracę magisterską i czy mógłbym zacząć od razu, stąd ten nowy komputer. Chciałem dodać, że jestem na 4. roku i mam jeszcze 2 lata. Chciałbym, żeby było to coś ekstra, jeżeli mógłbym umieścić pana nazwisko w bibliografii. Tak, zrób, słuchaj. Proszę bardzo, ja się mogę, nie wiem, podpisać, zdjęcie przesłać, możemy coś wydrukować mojego tam w tej pracy. Ja wiersze kiedyś pisałem w młodości, to może wiersze. Nie, ale tak na poważnie bardzo się cieszymy z tego, że coś robicie ze swoim życiem, bo to jest też nasz cel.
Ale to jest piękna story, ponieważ to było podjęcie decyzji, zrealizowanie tej decyzji i trzymanie się tego. I podążanie za wszystkim tym, co ta decyzja za sobą niesie. No i wszystkim byśmy tego życzyli, żeby to tak było.
Co myślisz o możliwościach w kontekście motywacji? Bo wiele osób pisze o tym, że dopiero zdałam sobie sprawę, jakie mam możliwości. Że ja mam tyle dróg do wybrania i ja mogę z tylu rzeczy skorzystać, mogę się na tylu rzeczach opierać. I że ja nawet mam wewnętrzne motywacje, mam nawet wewnętrzne możliwości i mogę wiele rzeczy zrobić.
A kiedy to
zrobić.
Odkrywają?
A to ciekawe pytanie. Może w momencie, kiedy nic nie muszą.
Czasami takie odkrycie jest także wtedy, kiedy już dotyka się dna. Kiedy już nie można pójść niżej. Kiedy dotknęło się już tych sfer, w których już się nic nie może wydarzyć. I wtedy człowiek czuje, że musi się odbić. I znajduje i możliwości, i siły, i talenty w sobie. Jest tak?
Pewnie tak. A jeżeli ktoś pisze o tym, że no, jaka motywacja? Jak tylko leżę i patrzę w jeden punkt na ścianie i to w zasadzie wszystko, na co mnie stać tego dnia.
To zależy, jak często to się dzieje. Jeżeli wyraźnie czujecie, że spada wasz nastrój, no to trzeba się zastanowić nad tym, czy nie trzeba zasięgnąć porady lekarza. Bo zdrowy człowiek ma coś, co nazywamy chęcią życia. To tak jest. Natomiast wtedy, kiedy zaczynają się zaburzenia, albo nerwice, albo depresja, wtedy to zainteresowanie życiem bardzo spada. Spada także oczywiście motywacja do tego, żeby cokolwiek robić. Po prostu zanika. No, ten umysł nas się zawęża niezwykle. Nie widzimy wyjścia często, nie widzimy możliwości działania. No ale od tego, żeby to poprawić, to już są lekarze, specjaliści.
Dawid jedzie i dzwoni do nas z samochodu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witamy cię.
Dobry wieczór.
Zatrzymałem się na chwilę, także mogę porozmawiać.
O, no to świetnie, już będzie bezpieczniej.
Będzie bezpieczniej, o wiele bezpieczniej. Więc ja zadałem pytanie wcześniej pani, z którą rozmawiałem.
A to może możesz nam teraz podać.
Oczywiście. Nie pokrywa się może to w 100% z tym, o czym jest rozmowa. Aczkolwiek w jakiejś tam części jest zbieżne. Osoba dorosła, mająca powiedzmy 26-27 lat, generalnie całkowicie samodzielna, nie mająca problemu z motywacją, ale nie mająca problemu z motywacją w momencie, kiedy jest z osobą, z którą żyje. Czyli są ze sobą 3 lata, nie ma najmniejszego problemu. W momencie, kiedy ta osoba znika z horyzontu, w sensie wyjeżdża gdzieś, specyfika pracy często też jest taka, że opuszcza na przykład na 2-3 tygodnie miejsce, w którym żyją razem, traci totalnie sens do życia. Nie ma siły, na to nie ma ochoty, w pracy tak naprawdę nie interesuje zbyt wiele. Opuszcza się troszeczkę w tym wszystkim, obowiązki domowe, nie dba o siebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiem tego problemu, po prostu nie potrafię z nim sobie poradzić i mieszkam w troszeczkę mniejszej miejscowości niż na przykład Warszawa. Ciężko znaleźć tej osoby, która jest psychiatrą, nie wiem, psychologiem. Aczkolwiek ten problem na początku nie wydawał się tak duży, a na dzień dzisiejszy z perspektywy osoby, której to dotyczy, jest to bardzo, bardzo duży problem. Bo sama, czyli ja de facto zauważyłem, że w momencie, kiedy następuje taka sytuacja, że tej osoby nie ma, coś się zaczyna dziać tak bardzo niepokojącego, że gdyby tej osoby już nie było naprawdę długo, względnie nie miało być już jej nigdy, ta osoba totalnie traci sens życia i motywację do tego, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, w sensie cokolwiek robić.
Przepraszam, to znaczy ty tracisz sens życia?
Tak. Mhm. Może to jest też spowodowane tym, że ta osoba jest niesamowicie ważna w moim życiu i nie potrafię sobie tego też wytłumaczyć bardziej racjonalnie.
Znaczy wiesz, to jest dość skomplikowany problem, ponieważ po pierwsze występuje tutaj coś w rodzaju uzależnienia od tej osoby i trzeba byłoby nad tym popracować. A po drugie to coś w rodzaju, powiedziałabym, szantażu emocjonalnego, bo wyobraź sobie teraz, jak się ta twoja partnerka czuje, bo rozumiem, że mówisz o partnerce.
Tak.
Tak, no. Jak się czuje twoja partnerka w momencie, kiedy ona wie o tym, że ty bez niej żyć nie możesz.
Ona zdaje sobie z tego sprawę, dokładnie.
To jest bardzo trudne. I teraz ty się zastanów, dlaczego ty z nią jesteś. Czy dlatego, że ją kochasz, czy dlatego, że bez niej żyć nie możesz. No to są takie dwie różne motywacje bycia z kimś. I zastanów się, dlaczego jest tak, że wiesz, ja bym rozumiała to, że ona cię opuszcza na przykład i ty wtedy właśnie w taki sposób się zachowujesz, że jest ci trudno, no bo przeżywasz żałobę. Ale jeżeli to jest tylko tak, że ona wyjeżdża i ty masz pełną świadomość tego, że wróci...
Przepraszam, być może mi się za chwileczkę telefon rozładuje, ale ja bardzo chętnie będzie, kiedy mi się rozładuje. Posłucham pani
wypowiedzi. Dobrze, to zostań przy radiu.
I dziękuję serdecznie.
Pozdrawiamy, Dawidzie. Do usłyszenia.
W momencie, kiedy... Przepraszam, mnie to wybiło troszeczkę, że w momencie...
Mówiliśmy o tym, że to jest taka sytuacja, w której wyjeżdża ta partnerka i Dawid zostaje sam.
Tak, w momencie, kiedy ona by odchodziła i tak byś się czuł, no to można by było mówić, że przeżywasz żałobę. Natomiast jeżeli ona tylko wyjeżdża, no to trzeba by się było więcej od ciebie dowiedzieć, co się wtedy takiego dzieje. Czy to jest lęk, czy to jest twoja bezradność, czy to jest twoje, no tak jak już powiedziałam, nie wiem, szantażowanie jej, że jeżeli ty nie wrócisz, to ja sobie nie poradzę. Tu by trzeba było więcej danych. I trzeba byłoby, myślę sobie, że jednak spróbować dostać się do jakiegoś specjalisty, żeby chociaż na 2-3 spotkania pójść i żeby można było to zdiagnozować, o co tak naprawdę chodzi, ale to by trzeba było mieć dużo więcej danych.
Bo to nawet w jaki sposób Dawid o tym mówił, no, świadczyło o tym, że to jest jednak problemem i że to dla niego jest trudne, że to rzeczywiście odbiera mu władzę w rękach i tak jak sam powiedział, no, na nic nie ma ochoty, za nic nie może się zabrać.
No tak, tak się dzieje też z osobami, które są uzależnione od drugich osób, że bez obecności tej drugiej osoby właśnie ma się takie poczucie, że człowiek zamiera zupełnie. No ale to jest taki związek, który męczy jedno i drugie i im szybciej załatwisz sobie tą sprawę, im szybciej normalnie będziesz mógł funkcjonować, tym lepiej jest dla twojego związku. Dlatego tak
bo
ci
też
radzę,
tym
żeby
można ten związek jakoś zepsuć.
Oczywiście, że tak. Jeżeli partnerka będzie, zawiesisz się na tej partnerce i będzie jej zbyt ciężko, to myślę, że no, ona może chcieć ten ciężar nawet
zrzucić siebie.
W związku z tym, mimo tego, że bardzo ją przypuszczam, że kochasz, to jednak zastanów się, co ona takiego ci daje, bez czego ty tych 3 tygodni nie możesz przeżyć.
Właśnie po to, żebyście mogli być razem, to zrób to. Zrób to dla was, a może przede wszystkim dla siebie. Róża napisała, co do samomotywacji, to co z życiem chwilą, skoro tu trzeba wszystko sobie zaplanować?
Mówiliśmy o tym, że jest czas na planowanie i jest czas na życie chwilą, czyli na robienie wszystkiego najlepiej jak można tego, co jest do zrobienia w danej chwili. I to się nam bardzo ładnie wszystko składa w jeden piękny klocek.
Czyli jak planujesz, to planuj, a jak już wykonujesz ten plan, to wykonuj.
Najlepiej jak możesz.
I jak się cieszysz, to po prostu się ciesz. Trochę inną filozofię chyba wyznaje Siwy, który napisał, że u niego chce zamieniło się w muszę. I dlatego cały czas pomimo trudów uczęszczam do jednego z lepszych liceów w mieście i nawet w województwie. Się pochwaliłem. Mam jasno sprecyzowany cel, choć nie wiem, czy realny. Psychologia, dziennikarstwo. I staram się do niego brnąć, choć często ostatnio łapię się na tym, że mam dość tego i najchętniej bym to rzucił w jakiś sposób.
Dość dążenia do celu?
Pewnie dość wysiłku.
Czy dość wysiłku, czy po prostu zmienia się cel? bo takie rzeczy też mogą się zdarzyć. Przecież to nie jest tak, że my sobie wyznaczamy jeden cel i już nigdy w życiu tego nie możemy zmienić. Może być tak, że z różnych powodów może się okazać, chociażby z powodów dorastania naszego, wewnętrznego, że z różnych powodów możemy ten cel zmienić. Ten cel może przestać być dla nas atrakcyjny. Oczywiście nie można tego robić zbyt często, bo wtedy niczego się nie osiągnie. Natomiast tutaj możliwe, że jest, Tomku, dokładnie to, co ty mówisz, czyli zmęczenie, czyli takie znużenie już tą codziennością pracy, prawda? Tą codziennością przygotowywania się. No tutaj bym radziła przede wszystkim, kto to napisał? Siwy?
Napisał do nas Siwy.
Siwy, słuchaj, to jest tak, że jeżeli dalej chociaż trochę ci zależy na tym, to najlepszą rzeczą, którą dla siebie możesz zrobić, to jest ruszać się. I mówię to zupełnie serio. Jeżeli godzinę, półtorej godziny dziennie poćwiczysz, to będziesz miał więcej energii na to, żeby robić sobie swoje rzeczy i żeby ten cel stawał się bardziej realny do osiągnięcia. Z tego, co tutaj piszesz, może jest to właśnie znużenie i tylko ruch, czyli taki ruch, który no może być siłownia, to może być basen, to może być bieganie, to może być jazda na rowerze, ale taki ruch, który pozwoli na rozruszanie twojego organizmu, jednocześnie trochę zmęczenie i wydzielenie endorfin, może ci bardzo pomóc w takim znużeniu codziennością.
Kiedyś napisałem coś, co miało być haiku. Plastik płonie jasno, ale szybko. To może nie wyszło do końca i kilku mistrzów japońskich pewnie nie byliby ze mnie dumni, ale to ma coś wspólnego ze słomianym zapałem, o którym chciałbym, żebyśmy już za chwilę porozmawiali. Wcześniej SMS od Antosa, który pisze, że jest na etapie wychodzenia z depresji, więc problem motywacji jest mi nieobcy. Codziennie robi rachunek swoich dokonań, próbując doszukać się jak najwięcej, choćby drobnych sukcesów, bo to nie jest tak, że ich nie ma, tylko trzeba umieć je znajdować i każdy kolejny pozytyw nakręca lawinę kolejnych. Drobne wzloty napędzają mnie do osiągania następnych celów i uodparnia od porażek. Wystarczy dostrzegać te małe plusy. Antos, ja nie wiem, czy ty dostrzegasz też ten plus, że ty taką masz tutaj konsekwencję, że codziennie szukasz i jest w tym też jakaś determinacja.
Tak, i to było bardzo piękne, jest bardzo piękne i to mówi o tym, o czym ty mówiłeś na początku naszej audycji. O tej umiejętności znalezienia sobie swoich małych sukcesów i uwierzenia w to, że one się mogą powiększać.
Znalazłem sobie sukcesy, spotkałem się z ludźmi, którzy mnie bardzo pozytywnie nakręcają, zapaliłem się, no i spłonąłem, bo za dwa dni już do mojego przedsięwzięcia absolutnie nie mam serca, słomiany zapał. Myślę, że każdy zna to z własnego doświadczenia.
No tak, ale to właśnie na ten temat jest nasza dzisiejsza audycja cała, bo mówimy, przypominam, o samomotywacji, czyli o umiejętności pokonywania przeszkód w dążeniu do celu. A słomiany ogień to jest właśnie dokładnie odwrotność. To jest pierwszy jakikolwiek problem na drodze, pierwszy jakakolwiek przeszkoda i już odpadamy. I już mówimy, nie, to już nas nie interesuje, my już nie chcemy. To dla nas nie jest ważne, to nie jest istotne. My się zajmiemy czym innym. No czyli jeżeli chcesz popracować nad swoją samomotywacją, to pamiętaj, że no właśnie ten słomiany ogień jest naszym największym wrogiem do tego, żeby osiągnąć w ogóle cokolwiek w życiu. To nie wystarczy mieć doskonały pomysł. To trzeba umieć zrealizować.
No to przypomina mi się ten Konrad, który napisał, Joseph Konrad, czyli Józef Korzeniowski, który napisał w liście do pewnej Angielki, że tutaj parafrazuję, że jestem takim prawdziwym Polakiem, bo jestem w stanie latami marzyć o napisaniu powieści zamiast siąść i zacząć od tej pierwszej kartki i posuwać się potem kartka po kartce naprzód. Ja myślę sobie, że taka walka, czy takie zmaganie się ze słomianym zapałem, to jest umiejętność zawracania. Zawracania w takich momentach, kiedy czujemy, że nam się to gdzieś rozpływa, że zaczynamy wymyślać postępowanie zastępcze, że zamiast zabrać się za napisanie felietonu, wywalamy wszystkie książki z półek w pokoju i mówimy sobie, że trzeba je skatalogować i to jest teraz najpilniejsza sprawa.
Ale ja wrócę do Konrada, do tego, co on napisał, bo aż się do tego uśmiecham też tak, jak to jest bezpiecznie marzyć o tym, że napisze się wspaniałą książkę. Jest się przez całe lata w swoich myślach wielkim pisarzem. Coś tam się układa. Cały czas mamy otwartą przestrzeń, w którą możemy się wpasowywać, jak tylko sobie chcemy. No i nigdy w związku z tym możemy nie zrealizować tego, bo nie chcemy opuścić tego bezpiecznego portu, bo to jest taki bezpieczny port, w którym nic się nie może stać. Nie może przyjść żadna burza, nikt nam nie może powiedzieć, że to jest zły pomysł, nikt nam nie może powiedzieć, że mamy niedobry styl albo że nie znamy się na ludziach, a próbujemy opisać ludzkie charaktery. No i w tych swoich myślach tak się możemy kąpać i kąpać i kąpać i no, tak naprawdę nic w życiu nie zrobić.
Jest taki SMS od Macieja, który mnie zainteresował. Mam problem. Chodzę na aikido od 8 lat, doszedłem do pewnego poziomu. Nie mam od roku chęci na trening, ale wiem, że jeśli zrezygnuję, to będę żałował. Nie wiem, co mam dalej robić. Takie ani w tę, ani we w tę. Tak? No, zrezygnuję, to będzie mi żal, że no w końcu 8 lat. No tak też z drugiej strony zastanawiam się, czy ma zamiar do końca życia.
Czasami tak bywa. Trenować. Czasami tak bywa. Czasami jest tak, że po wielu latach może być coś takiego jak taka utrata zapału. Nie radzę przestać chodzić, bo rzeczywiście na pewno nie warto, ale może warto sobie dać urlop.
Czyli pozwolić sobie zatęsknić za tym.
Pozwolić sobie po prostu zatęsknić za tym, czyli powiedzieć sobie, okej, w takim razie nie ćwiczę przez najbliższe 3 tygodnie. Bo te 3 tygodnie to jest taka podstawowa jednostka urlopowa. Mhm. Nie można krócej, musi być 3 tygodnie. Z tym, że no, musisz być pewien, że rzeczywiście po tych 3 tygodniach wrócisz, że to jest tylko i wyłącznie urlop. Bo czasami się tak zdarza, że wtedy, kiedy coś bardzo długo robimy, potrzebujemy urlopu, potrzebujemy tego, żeby zregenerować swoje ciało, żeby zregenerować swój umysł, a ty pięknie powiedziałaś jeszcze, żeby zatęsknić za tym. I jestem przekonana o tym, że zobaczysz, po 8 latach ćwiczenia aikido jest niemożliwe, żeby cię nie wciągnęło z powrotem na salę. To jest wykluczone, ponieważ całe twoje ciało będzie tęskniło za tym wysiłkiem. Będziesz tęsknił za endorfinami, które ci się tam na tej sali budowały. A może po prostu potrzebujesz takiego właśnie urlopu.
Ale zrzymałaś się, jak ja powiedziałem, a to co, do końca życia będziesz tak aikido trenował, a może to już jest ten moment, że trzeba skończyć?
No nie.
No dlaczego nie?
No nie. Jeżeli się zaczęło jakieś tego rodzaju sporty, to jest bardzo trudno. Ktoś, kto nigdy tego nie robił, nie wie, o co to chodzi tak naprawdę. My tutaj rozmawiamy.
Dziękuję ci bardzo.
Ale to tak jest, Tomku. Ja przez długie lata ćwiczyłam tai chi. I z tego powodu ośmieliłam się zabrać głos na ten temat, bo wiem, co to jest. I w tej chwili mam taką sytuację zdrowotną, że nie mogę tego robić, a cały czas myślę, że może jeszcze mi się uda wrócić na salę.
Tęsknisz.
Tak.
Zostaw wiadomość dzisiaj z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Napisał Marek. Ciekawe, co mówicie. Zawracanie. Jestem na 5. i 4. roku jednocześnie na 2 zbliżonych kierunkach. Biotechnologia i analityka medyczna. I czuję, że to chyba nie to. Czy może jest to syndrom końca toku studiów? Wypalenie czy zmiana celu? Trudna sprawa, napisał Marek. Ja to tak odezwę się jak chłop krowie na rowie i ci powiem, chłopie, zaczniesz pracować, to naprawdę zobaczysz, że to wcale nie jest to, co to były te studia i może się okazać, że nowy duch w ciebie wstąpi, więc po prostu spróbuj. Dokończ te studia, bo potrzebny jest ci dyplom. Absolutnie w tym momencie sobie niczego nie odpuszczaj, bo jest za późno, żeby odpuścić, bo myślę sobie, że za dużo stracisz. A potem zawód to możesz wykonywać inny, ale spróbuj tego, którego się uczyłeś.
Ale możesz także ten zawód wykonywać, bo to, co Tomku powiedziałaś, jest bardzo ważne. Studia właściwie nie dają nam wiedzy o tym, jak wygląda praca. A po takich studiach, o jakich ty mówisz, możesz pracować w różnych miejscach i niewykluczone, że któryś z nich ci naprawdę dopasuje i będziesz zadowolony z tego, co robisz. W każdym razie w tej chwili rezygnować z tych studiów byłoby to myślę sobie, troszkę lekkomyślna.
A znudzić ci się może, no w końcu 4 lata czy 5 lat, szczególnie, że jesteś obciążony dwoma kierunkami, to jest też duże wyzwanie.
Też takie wypalenie troszeczkę, też takie, że...
Ileż można się uczyć, tak. No, przepraszam, że tak powiem.
Ale są też takie osoby, które kończą takie podwójne studia, idą do pracy, po czym mają taki głód wiedzy, że idą na zaoczne, pracując.
I jeszcze potem podyplomowe.
Coś tam sobie innego robią, prawda?
A jak poradzić sobie z toksyczną kobietą mającą chorobliwe urojenia z elementami agresji słownej i nieraz fizycznej? Mam dość silną psychikę, ale obawiam się, że mogę nie wytrzymać. Powiedzcie dwa słowa, potrzebuję tego. Pozdrawiam, Grzegorz. To jest chyba pytanie o taką samą motywację do wytrzymania w czymś, co jest trudne, a czasami pewnie też i ponad siły.
To jest bardzo trudny temat, dlatego że... że to nie tylko chodzi o wytrzymanie, ale to także chodzi o umiejętność pomocy takiej osobie. O to, na ile jesteśmy zmotywowani do tego, żeby nastąpiła jakaś zmiana. Na ile jesteśmy zmotywowani, żeby ta osoba się zmieniła, żeby ta osoba się wyleczyła. No bo jeżeli to są prawie chorobliwe, no to trzeba byłoby pójść do psychoterapeuty, czy pójść do lekarza po prostu, zobaczyć, co się za tym kryje. Bo myślę sobie, że zostanie w takiej sytuacji to jest taki rys masochizmu troszeczkę. Natomiast jeśli coś chce się zmienić i kocha się tę osobę i chce się z nią być i nie wiem, ma się ślub na przykład i nie wchodzi w grę zostawienie w takiej trudnej sytuacji osoby, z którą się żyje, to trzeba jednak mieć na uwadze także jej dobro i to, co my możemy zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła i żeby tej osobie było lepiej, a jednocześnie nam z tą osobą było lepiej. Czyli niekoniecznie tylko do przetrwania, Tomku. To nie jest tak, że my musimy nabrać siły tutaj w tej sytuacji, o której tutaj mówię, tylko tutaj musi być także chęć pomocy tamtej osobie, bo tamtej osobie też musi być bardzo trudno.
Tak, ja raczej to wytrwanie łączyłem w parze, w takiej skrajności, tak naprawdę w dwóch skrajnościach z odejściem. Przetrwanie albo zostawienie tej osoby, przetrwanie w tej relacji.
A ja znajduję trzecie wyjście, po prostu doprowadzenie do zmiany korzystnej dla obojga stron.
Chociaż wiesz, że to jest trudne, na przykład w byciu w relacji z kimś uzależnionym. No, to alkoholik musi chcieć coś zrobić ze swoim alkoholizmem, a otoczenie może naprawdę stawać na głowie. Jeżeli on nie chce, to niewiele jest w stanie zrobić.
To znaczy, wiesz, ja dość długo pracowałam z osobami uzależnionymi. Dlatego wiem, że w momencie, kiedy... Ja przypomnę jeszcze o tym, dobrze? Że żeby wystąpiło uzależnienie i ono trwało, to muszą występować trzy warunki. Podatność na uzależnienie, dostępność środka i przyzwolenie otoczenia. I w mojej pracy i z mojej praktyki wynika, że naprawdę w momencie, kiedy otoczenie mówi nie, czyli najbliższe osoby mówią nie, że jest to bardzo poważne nie, jest to takie najsilniejsze, jakie może być nie, to wtedy jest to bardzo często, ja nie mówię, że w 100%, ale w 90% to jest takie otrzeźwienie tej osoby, co oni naprawdę mogą stracić. Natomiast do momentu, dopóki oni mają przewagę i oni wiedzą, że i tak ta rodzina nie zrobi niczego i nie zostawi ich właśnie i nie może bez nich żyć, no to wtedy pozwalają sobie na wszystko, na co tylko przychodzi ochota przy uzależnionym umyśle. Niepozwolenie, powiedzenie bardzo zdecydowanego nie prowadzi bardzo często do tej pozytywnej zmiany, o której mówiłam.
Jeszcze jeden SMS z pytaniem od Witolda. Czy ktoś powie, że motywacja powinna mieć pewne ramy, aby nie przyniosła odwrotnego skutku? To znaczy, czy można się przemotywować? Można się na coś uprzeć tak bardzo, że nawet będziemy to robić wbrew rozsądkowi i po trupach?
Można przede wszystkim wyznaczyć sobie zupełnie nieosiągalny cel i bić głową w mur. I to też niewiele pomoże, czyli trzeba weryfikować to, co mamy osiągnąć, weryfikować nasze możliwości także. To nie może być zupełnie urojone coś, prawda, i nieosiągalne. I wtedy, jeżeli ktoś tak postępuje, że próbuje osiągnąć cel, który jest nieosiągalny z założenia, no to jest strata energii ogromna i frustracja, która wtedy występuje, też jest ogromna. Bo tego się nigdy nie osiągnie.
Mhm. No i to może być ten odwrotny skutek.
A czasami się zdarza, że, że nie rozpoznajemy tego, że jest coś nieosiągalne dla nas.
No właśnie, zawsze myślałem, że będę w stanie być w ciąży, ale to chyba nadal medycznie niemożliwe. A co wtedy? Nie, to jest SMS od niepodpisanego słuchacza, który napisał, mam podobnie jak Maciek, który chciał zrezygnować z treningów Aikido, albo nie zrezygnować, ale marnie mu po tych 8 latach z nimi było. On nie ma ochoty na treningi, a ja nie mam ochoty, by 3 razy dziennie się kłuć i podawać sobie insulinę. Tylko jak ja mam zrobić sobie urlop? No tutaj pewnie urlopu nie da się zrobić.
Nie da sobie, tak, to się nie da zrobić urlopu, natomiast da się przewartościować sobie to, co się dzieje w moim życiu. Czyli jeśli zaczynamy traktować to jako coś zupełnie normalnego, że wszyscy ludzie muszą jeść, żeby żyć, a ja do tego muszę sobie jeszcze dać insulinę, żeby żyć, i zaczniesz przyjmować to jako coś naturalnego. I no tak jak się myjesz, tak jak jesz codziennie, tak jak nie wiem, no musisz się wypróżnić codziennie, tak samo musisz codziennie podać insulinę, czyli przyjąć to jako pewnik swojego życia. Nie przeciwstawiać się temu, to wtedy to się po prostu stanie rutyną. To nawet nie będziesz czuł tego ukłucia, bo będzie wiadomo, że to trzeba zrobić. Czyli nie stawiać tego gdzieś z boku jako coś, co jest utrudnieniem życiowym, tylko wpleść to w swoje codzienne zachowania swojego życia. To się udaje zrobić.
Artur napisał, a co kiedy motywacja jest, a bestia, która siedzi w nas, ciągle nam wykrzykuje, że nie damy rady, a nawet gorzej, wyrzuca myśli, które mogą nas skompromitować przed nami samymi. Przypomina mi się kilka zdań z tych dzisiejszych rekolekcji. To takie było fajne spotkanie i rzeczywiście usłyszałem tam fajnych parę myśli, takich, które dobrze jest usłyszeć w takim miejscu. Ludzie, tak, tacy, bądźcie dbali o siebie i tak czasami ochrońcie siebie przed samym sobą, przed tym, jak dramatycznie się oceniacie, jak się biczujecie za wszelkie rzeczy, które wam się w którymś momencie nie udały. Nie róbcie tego, bo to jest...
Dopowiem coś takiego, że jeżeli czujesz, że jest to przeszkadzające, a czujesz, bo piszesz o tym... Jak się nazywa ta osoba?
To napisał już ci, mówię, o matko, teraz zgubiłem sens. Artur, przepraszam.
Arturze, czujesz, że jest to coś niedobrego dla ciebie, czyli możesz zacząć nie dopuszczać takich myśli do siebie. Jest taka metoda, która mówi, że w momencie, kiedy taka myśl się pojawia, to mówisz, gaszę tą myśl. I mówisz dotąd, dopóki twój umysł nie przeskoczy na inne tory. Natomiast my najchętniej, mówiliśmy też o tym, że zaczepiamy się na takie myśli, rozbudowujemy te myśli i one wtedy nas dominują. Natomiast jeżeli ty, Artur, powiesz sobie, że te myśli, które ty masz, to nie są tak naprawdę myśli ci potrzebne i myśli twoje. I jeżeli taka myśl ci nawet do głowy przyjdzie, to ty ją właśnie zgasisz i nie będziesz się zagłębiał w to, to one po prostu przyjdą, odejdą i nie zrobią ci żadnej krzywdy.
Samomotywacja to...
To umiejętność radzenia sobie z przeszkodami na drodze do osiągania celów. Ale chcę jeszcze, ponieważ to już koniec, chcę jeszcze poprosić teraz wszystkich, którzy nas słuchają, żebyście sobie usiedli przez chwilkę, zamknęli sobie oczy i przypomnieli sobie swoje sukcesy życiowe. Może to być już od dziecka, kiedy coś się wydarzyło takiego cudownego, poprzez te lata, które do tej pory przeżyliście, i ten ostatni was sukces, który odnieśliście dzisiaj, wczoraj, tydzień temu czy miesiąc temu. Zobaczcie, jak tego jest dużo. Zobaczcie, jacy jesteście wspaniali i do czego możecie dojść, osiągając dalej takie sukcesy. I tego wam serdecznie życzę.
I tak kończy się kolejne wydanie Zostaw Wiadomość. Zostaw Wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Spotykamy się znowu za 2 tygodnie z Marią Monetą Malewską. Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Ja dziękuję wszystkim i tobie, Tomku, też.
Do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.